Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczniemy od aktualności związanych z dialogiem katolicko-muzułmańskim oraz wolnością religijną. Następnie moim gościem będzie biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Natomiast Rafał Łączny przedstawi polskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Muzułmański Uniwersytet Al-Azhar w Kairze bezterminowo zamroził dialog z Watykanem. Poinformował o tym sekretarz generalny uczelni Ali Abdel Dayem, uzasadniając decyzję negatywną postawą przyjętą ostatnio przez Benedykta XVI wobec islamu.
Świadczyć o tym ma rzekoma ingerencja papieża w wewnętrzne sprawy Egiptu, po tym jak zabrał on głos w obronie mordowanych Koptów oraz gdy przypomniał o konieczności poszanowania na całym świecie wolności religijnej. Sekretarz Uniwersytetu Al-Azhar twierdzi, że odpowiedzialnością za prześladowania na Bliskim Wschodzie wyznawców innych religii papież obciążał muzułmanów. Dodaje też, że ilustracją postawy Benedykta XVI wobec islamu był już jego wykład w Ratyzbonie. Sekretarz muzułmańskiej uczelni wskazuje zarazem na rzekomy dysonans, jaki miałby istnieć między nauczaniem obecnego papieża i Jana Pawła II na temat islamu.
Uniwersytet Al-Azhar w Kairze jest największym ośrodkiem wiedzy teologicznej w świecie sunnickim, a zarazem ważnym podmiotem dialogu z katolikami. Jego przedstawiciele dwa razy do roku spotykali się z reprezentantami Stolicy Apostolskiej. Komentując doniesienia o zamrożeniu dialogu, watykański rzecznik prasowy stwierdził, że Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zbiera informacje, by móc odpowiednio ocenić zaistniałą sytuację. Ksiądz Federico Lombardi dodał zarazem, że linia otwartości i pragnienie dialogu ze strony Papieskiej Rady pozostają niezmienne.
Parlament Europejski domaga się poszanowania wolności religijnej oraz praw mniejszości chrześcijańskiej zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Dziś w Strasburgu została przyjęta specjalna rezolucja w tej sprawie. Komentatorzy określają ją jako przełomową.
Polski europoseł Konrad Szymański zauważa, że po raz pierwszy Komisja Europejska, Rada i Parlament zajęły się problemem prześladowania chrześcijan na tak wysokim szczeblu. Ważne jest to, że Unia nie tylko potępiła przemoc wobec chrześcijan, ale podjęła konkretne zobowiązania polityczne. Teraz przyjdzie czas na realizację przyjętej strategii, mówi Konrad Szymański.
Pierwszy raz mamy tę rezolucję nie odnoszącą się tylko do jakiegoś przypadku, ale do generalnej sprawy odpowiedzialności Unii za przestrzeganie wolności religijnej na świecie. Wyraźnie przypomniano o wszystkich aktach przemocy wobec chrześcijan i potępiono je oczywiście. Mam na myśli Irak, Egipt, Nigerię. Wprowadzono krytykę prawa w Pakistanie, które pozwala nawet na karanie śmiercią za obrazę islamu. Zwrócono uwagę na skandaliczne zachowanie wojsk tureckich, które przerwały nabożeństwo bożonarodzeniowe. Z drugiej strony są też konkluzje polityczne. Po pierwsze, zobowiązanie Rady, Komisji, Wysokiej Przedstawiciel do Spraw Polityki Zagranicznej, aby z większą uwagą przyglądać się prawom wspólnot religijnych, w szczególności chrześcijan prześladowanych z każdej części świata. My będziemy starali się, aby Unia Europejska wywierała nacisk polityczny we wszystkich swoich negocjacjach z krajami trzecimi. Będziemy adresowali tę sprawę do wszystkich negocjacji handlowych. Będziemy chcieli, żeby polityka sąsiedztwa wobec południa, wobec Bliskiego Wschodu brała to pod uwagę. Będziemy przypominali o tym przy okazji rozmowy o polityce pomocowej Unii Europejskiej, która jest przecież widoczna i w Iraku, i w Afganistanie chociażby. Krótko mówiąc, to jest początek pewnego procesu, który mam nadzieję wpłynie pozytywnie na stan przestrzegania praw chrześcijan na świecie.
Wczoraj Parlament Europejski przeprowadził debatę poświęconą sytuacji chrześcijan na świecie i wolności religijnej. Otworzyła ją Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. W swym przemówieniu zapewniła, że Unia nie będzie zamykała oczu na cierpienie chrześcijan.
Gościem w studiu jest ordynariusz siedlecki, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Witam serdecznie.
Witam też.
Co nowego w diecezji siedleckiej?
W tej chwili takim ważnym momentem w naszej diecezji jest to, że przygotowujemy się do otwarcia synodu diecezjalnego. Synodu, który był już dwukrotnie rozpoczynany za biskupa Mazura świętej pamięci, potem za biskupa Jana Wiktora, ale tak się złożyło, że żaden z tych biskupów tego synodu nie dokończył. Były różne formy i różne fazy tego przygotowania, ale w zasadzie trzeba rozpocząć wszystko na nowo. Ostatni synod, jaki był w latach 20. ubiegłego stulecia, czyli jesteśmy prawie 100 lat po ostatnim synodzie. W tej chwili jesteśmy w fazie takich przygotowań dalszych. W to wchodzi realizacja takiego programu, który robimy w diecezji już od 5 lat, skoncentrowanego na Chrzcie Świętym, który ma na celu wprowadzić trochę głębiej w te wszystkie zagadnienia, które są związane z chrztem, czyli z inicjacją, przygotowaniem do chrztu i takim, można powiedzieć, rezultatem, który ma służyć synodowi, to jest to, żeby w parafiach powstały pewne grupy ludzi, pewne zespoły, które mogłyby potem uczestniczyć też w tych pracach synodalnych. To będzie taka zbieżność, ponieważ mi zależy na tym, żeby to nie był tylko synod, nazwijmy, jurydyczny, administracyjny, synod, który zajmie się sprawami organizacyjnymi, ale żeby to był synod, który wchodzi w głębie istoty tożsamości, świadomości tego, czym jest Kościół jako wspólnota ludzi, którzy gromadzą się wokół słowa, sprawują sakramenty, korzystają z sakramentów i przeżywają jedność. To jest taka myśl i na tym polu w tej chwili pracujemy. Myślę, że oficjalnie ten synod otworzymy w przyszłym roku.
Czy jest już jakiś zarys tematyki, jakieś poszczególne kwestie, którymi się ten synod ma zająć?
Nie wyznaczamy kwestii takich szczególnych, które miałyby być podjęte jako pewien program, tylko odnosimy się do dwóch rzeczywistości, czy do trzech, można lepiej powiedzieć. Jest to sprawa słowa, percepcji słowa, głoszenia słowa i przyjmowania słowa. Następnie sakramentów, czyli przeżywanie rzeczywistości zbawczej w znakach, jakie zostawił Pan Jezus Kościołowi, żeby tworzyć, i to jest trzeci element, relacje, wspólnoty. Bo myślę, że jeden dzisiaj z ważnych problemów, z jakimi już się borykamy w Kościele, a będzie to jeszcze chyba ostrzej, to jest problem pojęcia tożsamości Kościoła jako wspólnoty, nie tylko hierarchicznej, ale wspólnoty egzystencji, wspólnoty życia. Więc taka jest tematyka, jeśli możemy powiedzieć.
Ksiądz biskup przybył do Rzymu z dwóch okazji. Pierwsza to było spotkanie wspólnot neokatechumenalnych.
Nie, odwrotnie. Ja przyjechałem z jednej okazji, z racji obchodów stulecia istnienia Instytutu, którym byłem rektorem przez 15 lat. W związku z tym odbyła się audiencja z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i miałem możliwość na tej audiencji być.
Druga audiencja zaraz potem to była dla wspólnot neokatechumenalnych, szczególnie dla tych, które udają się na misję i ksiądz biskup też był obecny na tej audiencji.
Tak. Tak się dobrze złożyło, że akurat się okazało przed kilku tygodniami, że taka audiencja będzie i dlatego chciałem w tej audiencji uczestniczyć, ponieważ sam jestem z tą rzeczywistością od prawie 40 lat związany z drogą neokatechumenalną. I ten aspekt ewangelizacyjny, misyjny jest mi też bardzo drogi, szczególnie jeśli to dokonuje się przez świeckich, przez rodziny, bo wtedy to ma bardzo wymowną wagę. I to rozesłanie tych 200 ponad rodzin do różnych krajów jest to wielki znak żywotności, można powiedzieć, Kościoła, który spełnia swoją rolę misyjną.
Czy istnieje niebezpieczeństwo, że w Polsce mogą zaistnieć takie obszary postchrześcijaństwa? Czy może już są?
To znaczy, na pewno u nas nie będzie taka sytuacja, jaka się stała na zachodzie Europy, gdzie się też mówi o tym zgniłym zachodzie, który się gdzieś tam zaparł. Tak się często u nas w Polsce mówi chrześcijaństwo, co po części jest prawdziwe, ale nie tak zupełnie. Trzeba na to spojrzenia bardziej dokładnego. Na pewno w Polsce jest inna cała dynamika ze względu na związek Kościoła, tak byśmy powiedzieli, z rzeczywistością naszego narodu. Jest mocno jeszcze ta religijność tradycjonalna, oparta o tradycję, związana z tym wszystkim, co jest połączenie aspektu religijnego, chrześcijańskiego, katolickiego z aspektem też narodowym, tożsamości narodowej jest bardzo mocno odczuwane. I właśnie dlatego, póki to jeszcze jest, ja widzę jako biskup wielką potrzebę ewangelizacji tego stanu, żeby nie zostały tylko te, nazwijmy, relikty, ja mówię pozytywnie, tego, co wychodzi z tradycji, tyle żeby one otrzymały ducha ewangelijnego. Proszę sobie wyobrazić, czasem do mnie przychodzą tacy czy inni, czy piszą, że biskup tutaj w Siedlcach, czy tam w takiej czy innej miejscowości powinien na przykład zabronić handlu w niedzielę. Bo tak zawsze było, że w niedzielę tu się nie handlowało. A teraz są supermarkety i tak dalej. I ludzie tak. Ja mogę zabraniać nie wiadomo ile razy. Ja tylko apeluję do tych, którzy mają świadomość chrześcijańską, czy chcą być nadal chrześcijanami, chcą żyć jako chrześcijanie, niech oni nie idą do supermarketów. Po 2-3 tygodniach, jeśli by nasi wierzący, ci, którzy przyznają się do kościoła, może nie zawsze chodzą do kościoła, ale się przyznają, nie poszli kupować w niedzielę do supermarketów, to gwarantuję, że po 2-3 tygodniach supermarkety w niedzielę będą zamknięte. Bo nikt nie będzie utrzymywał tego ze stratą. Nie jest problem administracyjny, tylko jest problem formacji świadomości chrześcijańskiej. Tego trzeba u nas, w tym środowisku, które jest tradycyjnie chrześcijańskie, ale które już nie żyje w sposób chrześcijański. Ja nie mówię, że we wszystkich dziedzinach, ale w wielu dziedzinach. Tak samo można by powiedzieć, jeśli chodzi o dziedzinę etyki małżeńskiej, sposób życia przed małżeństwem.
I te właśnie sytuacje potrzebują Ewangelii.
Właśnie potrzeba Ewangelii, potrzeba budzenia świadomości, budzenia tego wszystkiego, co dzisiaj musi być we wnętrzu człowieka, żeby nie potrzebował zewnętrznych struktur, zakazów, nakazów, tylko żeby miał ducha.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Dziękuję. Od wtorku trwa tydzień modlitwy Jedność Chrześcijan. W Polsce tradycyjnie już w przygotowaniu i obchodach uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki. Relacja Rafała Łącznego.
Tygodnie modlitw o jedność chrześcijan przygotowywane przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan odbywają się od 1968 roku. Zdaniem biskupa Tadeusza Pikusa, przewodniczącego Rady do spraw ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, wybranie właśnie tych słów ukazuje punkt, do którego powinniśmy zmierzać.
Żeby nas łączyła i wiara, i sakramenty, i wspólnota, czyli przyjaźń międzyludzka, ale też, żeby przede wszystkim nas łączył Bóg. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o jedność, o którą prosił Jezus Chrystus, to nie żebyście byli jedno między sobą, tylko żebyście byli jedno w nas, w Bogu być jedno.
Biskup Paweł Anweiler, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zaznaczył, że hasło tegorocznego Ekumenicznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest nie tylko opisem sytuacji pierwszych chrześcijan, lecz także wezwaniem dla współczesnych, by trwać we wspólnocie.
To stwierdzenie staje się wezwaniem. Wezwaniem do tego, abyśmy też próbowali, czy chcieli, czy usiłowali, poszli w tym kierunku, żeby być w nauce apostołów, trwać we wspólnocie. Bardzo ważnym jest to wezwanie, łamanie chleba i w modlitwach. A więc to, co jest stwierdzeniem, staje się wezwaniem dla nas.
W Polsce w przygotowaniu i obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki. W skład Rady wchodzą Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowy, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Starokatolicki Maria Witów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Ksiądz Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, podkreślił, że jego zdaniem Tydzień Ekumeniczny powinien być kulminacją ekumenicznej codzienności.
Spotykamy się często z pewną krytyką, także właściwie bardzo dużo mówi się o Tygodniu Modlitwy Jedność Chrześcijan, także z pytaniami, czy to wystarczy. Moja odpowiedź na takie wątpliwości brzmi właśnie tak, że to jest podsumowanie z jednej strony normalnej, codziennej ekumenicznej pracy, a z drugiej strony jest to pewien mocny impuls do tego, żeby właśnie to, co świętujemy podczas tych nabożeń, co przeżywamy tak intensywnie, realizować potem na co dzień, żeby ta ekumenia rzeczywiście była odczuwalna i widoczna w codziennym życiu każdego dnia przez cały rok.
Podczas nabożeństw ekumenicznych hierarchowie lokalnych kościołów głoszą kazania w świątyniach innych kościołów.
W wielu miastach, i to jest naprawdę ciekawe, bo to się rozwija, w Lublinie, we Wrocławiu, także w Warszawie, tygodniowi modlitw towarzyszą różne imprezy. To są wydarzenia w filharmonii, w teatrach, to są wydarzenia na ulicy, są spotkania wokół Biblii i takich wydarzeń mamy coraz więcej.
Jedno z nabożeństw ekumenicznych odbyło się już w poniedziałek w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Homilię wygłosił tam ksiądz Piotr Gaś, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii świętej Trójcy w Warszawie. Jak stwierdził, mimo tak wielu różnic, tym, który nas łączy, jest jeden, jedyny Bóg.
I nawet jeśli jeszcze nie możemy zawsze trwać w łamaniu chleba, wspólnie, razem, nad czym ubolewamy, co nas dręczy, boli, to jednak możemy trwać w modlitwie, a wsłuchując się w tradycję apostołów, którzy sięgają do tradycji Starego Testamentu, możemy odkrywać, że wszyscy zdążamy do jednego, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga Chrystusa.
W modlitwie uczestniczył także arcybiskup Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski oraz zwierzchnik Polskiego Autokafalicznego Kościoła Prawosławnego. Jak podkreślił, celem ekumenicznych dążeń jest spotkanie się przy wspólnym eucharystycznym stole.
Wszyscy dążymy ku takiemu dniu, byśmy wszyscy razem przystąpili do Kielicha Pańskiego. To jest cel zjednoczenia i całego naszego ekumenicznego działania. Nie środek, a cel. I o to należy ciągle modlić się.
W Poznaniu, podobnie jak w latach poprzednich, wszystkie nabożeństwa zostały przygotowane wspólnie przez kościoły zrzeszone w poznańskiej grupie ekumenicznej. Jak powiedział ksiądz Jan Ostryk z kościoła ewangelicko-metodystycznego, chcemy, aby to było nabożeństwo wszystkich, a nie liturgia jednego kościoła, do której inni muszą się dopasować.
To jest umowna nazwa Tydzień Modlitwy, bo w zasadzie nic nas nie ogranicza, abyśmy modlili się nie tylko między 18 a 25, kiedy formalnie ten tydzień ma miejsce, ale abyśmy się o jedność modlili zawsze i wszędzie tam, gdzie ktoś chce nas zaprosić na taką modlitwę, gdzie ktoś chce razem z nami, nawet jeśli nieco inaczej myśli, modlić się.
W archidiecezji poznańskiej wydarzenia związane z tygodniem ekumenicznym zostały rozciągnięte w czasie. Pierwsze nabożeństwo odbyło się już 3 stycznia, a ostatnie zaplanowano na 13 lutego. Tego dnia odbędą się nieszpory prawosławne ku czci patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego. W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej tydzień modlitw o jedność chrześcijan zakończy się w Bazylice Archikatedralnej we wtorek, 25 stycznia. Uroczystym nieszporom ku czci świętego Pawła Apostoła będzie przewodniczył arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, który z radością wypowiada się o różnych dziełach ekumenicznych w Szczecinie.
Szczecin ma naprawdę w swojej duchowości wpisaną tę tradycję jedności różnych wyznań i różnych obrządków. Ja się tylko mogę cieszyć z tych różnych inicjatyw, ponieważ wszystko, co służy formacji chrześcijańskiej, co służy głoszeniu Słowa Bożego, to wszystko służy dobru człowieka i cieszę się, że to w Szczecinie jest. Niech się rozwija i niech owoce będą dobre i niech będą mnogie.
Jednym z wyzwań w działalności ekumenicznej w Polsce jest brak dokumentu na temat małżeństw mieszanych. Jak przyznaje ksiądz Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, prace nad nim trwają już ponad 30 lat.
W ostatnim czasie one bardzo przyspieszyły, nabrały intensywności. Jest wielkim moim marzeniem, życzeniem i taką żywą nadzieją też, że uda się podpisać taką instrukcję dotyczącą małżeństw mieszanych wyznaniowo.
Polscy chrześcijanie zostali poproszeni o przygotowanie materiałów na obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 roku. Wiadomo już, że ich hasłem będą słowa: wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. W materiałach skoncentrowanych na motywach przemiany i zwycięstwa znajdą się nawiązania do polskiej historii. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
I to już wszystko w czwartkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.